Tytuł tygodnia.
Tas Saada i Din Meril. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape. Mówi arabista dr Bartłomiej Grysa.
Byłem człowiekiem Arafata stąd, że Tas na swojej drodze poznał samego Yasera Arafata. Tak się spodobał Arafatowi, że Arafat uczynił go swoim szoferem. Śmiał się nawet z jego sposobu jazdy, orientalnego bardzo, arabskiego sposobu jazdy, ale jednocześnie był zadowolony, że ma tak zdolnego ucznia, tak zdolnego szofera, a potem też Arafat go wciągnął w Fatah, w organizację, która nie chlubi się za bardzo dokonaniami pokojowymi, mówiąc delikatnie. I w ten sposób ta jego droga, Tasa, się związała na tyle z Yaserem Arafatem, że był nawet prawdopodobnie przy jego śmierci, w ostatnich chwilach jego życia. I gdzieś tam pamiętam, że donosił, że Arafat pod koniec życia przyznał się do swoich błędów i może nawet został chrześcijaninem. Takie zdanie od Tasa słyszałem, więc on się stał bardzo związany z Arafatem. Stąd właśnie ten tytuł, że był jego człowiekiem. Wydawało się, że chłopak skończy jako samobójca, jako terrorysta samobójca. Okazało się, że cudownie został ocalony, naprawdę cudownie. Spotkałem się z nagraniem właśnie Taysira Abu Saady w zborze mesjańskim w Izraelu, czyli wśród Żydów mesjańskich, mesjanistycznych inaczej, wiele lat temu. To właśnie było takie szokujące, bo on mówi, że gdyby to był ileś lat temu, to raczej jako snajper i by ich wszystkich powystrzelał. Ale ponieważ właśnie spotkał tego samego Mesjasza, w którego oni uwierzyli, to chce się z nimi dzielić swoim świadectwem. I też bardzo konkretną pomocą w tych regionach, właśnie zwłaszcza w Strefie Gazy, gdzie zwłaszcza dzieci są tak mocno zaniedbane. I ponieważ on sam jako dziecko doświadczył indoktrynacji, doświadczył tego, że był wychowany na zabójce pod wpływem fałszywej ideologii, to dlatego też zdecydował się pomagać zwłaszcza dzieciom. Dzisiaj on prowadzi fundację, która nazywa się Ziarna Nadziei. Stara się przywracać nadzieję, zwłaszcza w Strefie Gazy, wśród tych dzieciaków, które wcześniej uczył strzelania, uczył bycia snajperami.
Czyta Paweł Wódczyński.
Moje małe wojsko. Po jakimś czasie nastąpiła kolejna zmiana w moim życiu. Mój dowódca przyszedł i powiedział: Jazzar, mamy dla ciebie nowe zadanie. Chcemy, byś ćwiczył młodzież z naszych obozów. Byli to chłopcy w wieku od 9 do 13 lat, którzy przechodzili półroczny program szkoleniowy Fatahu. Jedli i spali w namiotach swoich rodziców, ale codziennie mieli przychodzić do mnie na zajęcia. Ich zadaniem było bronić obozów uchodźców, kiedy mężczyźni wyruszali na akcję bojową. Oczywiście sam wciąż byłem nastolatkiem. Uznano to za zaletę, gdyż mogłem łatwiej nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi. Zdobyłem ich przywiązanie tym, że grałem z nimi w piłkę i organizowałem zawody w zapaśnictwie oraz w rzucaniu kamieniami. Przebywanie z tymi chłopakami to był dla mnie wspaniały czas. Szybko zaczęli uważać mnie za swojego dowódcę. Byli moim małym wojskiem. Uczyłem ich matematyki i geografii w moim własnym wydaniu. Na przykład, ile nabojów na sekundę można wystrzelić z kałasznikowa albo jak naprawdę powinna wyglądać mapa Bliskiego Wschodu. Uczyłem ich rozpoznawania sygnałów ostrzegających o zbliżaniu się wroga oraz sposobów zawiadamiania dorosłych o niebezpieczeństwie. Będziecie naszymi oczami i uszami, mówiłem, i w ten sposób ochronicie swoje matki i siostry. Wyposażyłem ich nawet w magnetofony ze specjalnymi nagraniami. Kiedy zbliżał się ktoś nieznajomy, dzieciaki miały nacisnąć przycisk i rozlegał się mocny męski głos: czy ktoś tam idzie? Albo co tam się dzieje? Te ćwiczenia robiły się zabawne, kiedy chłopcy ruszali ustami równocześnie z brzmieniem głosu, a potem wybuchali śmiechem. Uczyłem ich też techniki karate i judo, których nauczyłem się sam. Uczyłem ich śpiewać piosenki zagrzewające do ducha walki, a tych, co osiągnęli wiek 11 lat i byli już wystarczająco silni, zaczynałem uczyć, jak obchodzić się z bronią. Niektórzy z nich początkowo bali się dotykać karabinów maszynowych i wtedy naciskałem im na ambicje. Dalej, przecież jesteście elitą, wołałem. Wybraliśmy was, ponieważ jesteście silni i odważni. Będziecie pomagać swojemu narodowi odzyskać wolność. Dorośli będą mogli walczyć z Żydami tylko dzięki temu, że wy będziecie chronić obozu. Będziecie przykrywać tyły potężnego Fatahu. Niektórzy chłopcy podejmowali wyzwania, ale inni nadal trzęśli się ze strachu. W trakcie zbyt intensywnych lekcji niektórzy robili w majtki. Natychmiast odsyłałem ich do domu. Interesowali mnie tylko najtwardsi z nich. Ci chłopcy mieli odegrać ważną rolę teraz, a kiedy dorosną, zostaną bojownikami w regularnych szeregach Fatahu. Naturalnie nasi jordańscy gospodarze niezbyt cieszyli się z widoku 12-letnich Palestyńczyków dumnie kroczących ulicami z bronią palną w rękach. Ignorowaliśmy prawo kraju, w którym mieszkaliśmy. Nie obchodziło nas to. Wiedzieliśmy, że musimy się bronić, ponieważ nikt inny nas nie obroni. I w tej obronie dzieci odgrywały bardzo istotną rolę. Gdy dziś zastanawiam się nad tym, co wyprawiałem z tymi chłopakami, robi mi się bardzo smutno. Przedwcześnie wyrwałem ich z dzieciństwa i robiłem z nich małe potwory. Nie mogli być wrażliwi i się bawić. Nalegałem, by byli twardzi i bezwzględni. Uczyłem ich, by pragnęli umrzeć w razie konieczności. Robiłem okropne rzeczy. Dzisiaj widzę dzieciaki w sektorze Gazy, stojące bez lęku na środku ulicy przed nadjeżdżającym wozem pancernym lub nawet czołgiem. Nie przejmują się ani swoim życiem, ani życiem innych. Jeśli ich posłać, to gotowe są zawinąć się w pas samobójczy i pójść wysadzić się w powietrze, raniąc ludzi. Stali się starcami o wiele za wcześnie. Ale kiedy byłem instruktorem w wieku 17-18 lat, nie wiedziałem tego. Pozostawałem ślepy na zniszczenia psychiczne, jakich dokonywałem w nowym pokoleniu.
Tas Saada i Dean Merrill. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape.